Dialog sportowy.
Cześć, rozpoczynamy sportowy dialog. Jest dzisiaj ze mną
Paweł Trawiński.
I ja nazywam się Jakub Macyszyn. Zaczniemy od beznadziejnych wiadomości, od smutnych wiadomości. Może zanim zaczniemy o tym mówić, to zacznę cytatem, który przeczytałem przed chwilą na Facebooku. Matko Boska, dajcie mi chwilę na pozbieranie szczęki z podłogi. Kraków i to na kilka lat. Zeszły sezon przebolałem, ale teraz serce mi krwawi. To nie fair wobec kibiców, a zwłaszcza wobec dziewcząt, które mimo niedoświadczenia pokazały, że da się. Dostając takiego kopa, osłabia się morale w zespole po tak udanym sezonie. Czyli co? Kończymy. Historia Atomu Trefla Sopot. Historia przenosi się do Krakowa. To raczej smutna wiadomość dla wszystkich kibiców z Trójmiasta.
Ta historia przynajmniej kończy się w Trójmieście, no bo ja podejrzewam, że większość dziewczyn akurat w tym zespole zostanie, tylko będą właśnie grać w Krakowie, no bo nie sądzę, żeby zawodniczki Proximy Kraków, która właśnie łączy się z Atomem.
Proximy Trefl Kraków.
Proximy Trefl Kraków, teraz tak, żeby to tamte zawodniczki grały w Ekstraklasie. Przynajmniej część z nich pewnie zostanie, ale większość tego zespołu zostanie oparta prawdopodobnie na zawodniczkach obecnego Atomu Trefla Sopot, czy też byłego już Atomu Trefla Sopot. Najbardziej mi jest szkoda właśnie kibiców z Sopotu, no bo oni tracą swoją ukochaną tutaj miejscową drużynę, z którą przecież świętowali sukcesy jeszcze 5 czy 6 lat temu, Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski, grę w Lidze Mistrzów, a teraz tak naprawdę no wzięły górę pieniądze po raz kolejny, jak to w sporcie nieraz bywa. Tutaj liczy się kasa, no i Atom został tak naprawdę wykupiony, no bo tutaj w oficjalnym oświadczeniu klubu jest napisane, że Proxima została udziałowcem w spółce, no ale de facto oznacza to, że po prostu no, wyłożyli dostatecznie dużo pieniędzy na to, żeby ta drużyna przeniosła się właśnie tam do Krakowa, więc no została de facto wykupiona. No i co, no szkoda po prostu, no bo nie będziemy tu już mieli o czym gadać teraz tak naprawdę w sportowym dialogu.
No tak, znaczy może kilka tematów zostanie, ale na pewno mecze siatkarskie kobiet dawały nam bardzo dużo emocji i rzeczywiście tematów do rozmów. No rzeczywiście, szkoda tych kibiców. Kibice z Sopotu pokazali, że potrafią kibicować.
Chociażby tutaj na Ergo Arenie rozgrywane,
no właśnie,
gdzie
o to chodzi,
10 tysięcy osób przychodziło.
Gdzie były rekordy frekwencji w całej Orlen Lidze. W żadnej drużynie w naszej lidze nie kibicowało się tak licznie jak właśnie Atomowi.
No i szkoda też właśnie pod tym względem, że może sukcesów jakichś bardzo dużych w ostatnich latach nie było. W tych ostatnich 4 latach powiedzmy, ale to była naprawdę perspektywiczna drużyna. Tutaj było dużo zawodniczek w wieku od tam 18 do 20, 21 lat, które miały predyspozycje do tego, żeby, które mają predyspozycje do tego, żeby zostać gwiazdami, no ale w Gdańsku, czy też w Sopocie już tymi gwiazdami nie zostaną.
No właśnie o tym mówiliśmy, że to jest projekt na lata i teraz musimy się zastanowić, czy to po prostu jest projekt przeniesiony do innego miejsca, czy raczej ucięty. Myślisz, że no już wcześniej wspomniałeś, że większość zawodniczek zostanie, ale na pewno to nie będzie ta sama drużyna.
Na pewno, no to będzie częściowo jeszcze ten sam projekt, ale już z innym trenerem, bo szkoleniowcem zostanie trener obecny Proximy. Część zawodniczek pewnie zostanie wymieniona, także to już na pewno nie będzie to samo.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, jak pokrzywdzona została drużyna Wisły Warszawa, wykluczona z barażów i w walkę o uczciwy awans do Orlen Ligi, bo jak wiadomo teraz ta nowa Proxima, która była teraz w pierwszej lidze, wchodzi na miejsce Atomu do Orlen Ligi.
Tak, rzeczywiście, no dla zawodniczek Wisły Warszawa to chyba nie jest najlepszy moment, bo nie dość, że drużyna, którą pokonały w finale właśnie tych rozgrywek pierwszoligowych, zajmie miejsce w Ekstraklasie, no to jeszcze tutaj taka kiepska sytuacja u nich wewnętrzna, powiedzmy, bo hala, którą zawodniczki Wisły zajmują, jest również zajmowana przez koszykarską Legię Warszawa, która wykłada oczywiście większe pieniądze. No i w tym czasie, kiedy miałyby się odbywać mecze barażowe właśnie o awans do tej Ekstraklasy, no Legia wtedy ma po prostu treningi, no i ta hala jest zajęta. No i niestety te mecze zostaną oddane walkowerem, więc to jest bardzo dziwna sytuacja, gdzie drużyna z drugiego miejsca w lidze awansuje do Ekstraklasy, ostatnia drużyna z Ekstraklasy nie spadnie, tylko też zostanie jej to miejsce przyznane jeszcze w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. No i mam wrażenie, że w tej całej sytuacji więcej jest rozczarowanych drużyn i rozczarowanych kibiców niż tych szczęśliwych.
No tak, tak więc zaczęliśmy smutną informacją dla wszystkich siatkarskich kibiców z Trójmiasta. Przejdziemy teraz do koszykówki. Teraz musimy się zastanowić, czy to jest dobra informacja, czy zła informacja, w zależności od tego, czy słuchają nas słuchacze z Gdyni, czy z Sopotu. Trefl Sopot zwyciężył dosyć zdecydowanie z Asseco Gdynią na wyjeździe. No i cały czas ma ogromne szanse o play-offy.
Tak, tutaj jest ogromne szanse. No wiadomo, że trzeba wygrać wszystkie mecze do końca tego sezonu.
Ale wszystko Trefl ma w swoich rękach.
Tak, dokładnie. No to zostały 3 spotkania ze Startem Lublin, z Kingiem Szczecin, no i to ostatnie najtrudniejsze z Anwilem Włocławek. Mhm. Jest to wyzwanie, ale jest to na pewno do zrobienia.
Myślę, że ten terminarz o tyle źle się ułożył, że to spotkanie z Kingiem Szczecin, które powinno zostać rozgrywane już w listopadzie, bo to jest zaległe spotkanie. Wszystkie drużyny mają do rozegrania tylko 2. No to może być jakaś przeszkoda, jednak 3 mecze koniecznej wygranej to jest coś trudniejszego niż 2 mecze.
No tak, zwłaszcza, że te 3 spotkania trzeba rozegrać w ciągu 8 dni bodajże, także tutaj na pewno przygotowanie fizyczne będzie bardzo ważnym czynnikiem. No i trzeba pamiętać o tym, że po rozegraniu tych 3 spotkań, jeśli wygrają, no to znowu od razu zaczynają się play-offy i trzeba dalej grać te mecze co 3 czy co 4 dni.
I to bardzo trudne play-offy, no bo wiadomo, jak Trefl Sopot dostanie się już do nich, no to raczej z ostatnich miejsc.
No właśnie, więc tutaj na pewno ten terminarz będzie bardzo trudny. No ale ten mecz z Asseco pokazał, że Trefla stać na dobrą grę, stać na to, żeby nawet w trudnych sytuacjach grać dobrze, bo trzeba powiedzieć, że Trefl tego meczu dobrze nie zaczął. Tutaj raczej Asseco od mocnego uderzenia rozpoczęło to spotkanie, bo już po 5 minutach było 19-7. No ale Trefl pokazał, że potrafi się pozbierać. Ostatecznie wygrana 15 punktami, 94-79. No i na pewno nie ma co patrzeć tutaj z jakimś wielkim pesymizmem na te 3 spotkania, które zostały, bo Trefl może je wygrać. To jest, tak jak powiedzieliśmy, trudne, ale wszystko jest wykonalne.
No jak najbardziej. A nawet jeżeli już uda się wywalczyć wejście do playoffów, myślisz, że Trefl może tam coś zawojować, czy to raczej jest marzenie ściętej głowy?
Z jednej strony to jest trochę marzenie ściętej głowy, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że Trefl nie był w bardzo dobrej dyspozycji na przestrzeni całego tego sezonu, nie grał zbyt równo. Było parę takich spotkań, gdzie no, zagrali poniżej poziomu na pewno, którego byśmy od nich oczekiwali. No a tutaj, tak jak wspomniałeś, najprawdopodobniej przyjdzie nam grać z tymi najlepszymi drużynami od samego początku tych playoffów. No ale z drugiej strony to są playoffy, które rządzą się swoimi prawami i nieraz drużyny wielkich mistrzów w tych playoffach polegają sromotnie. Więc tutaj się może wszystko zdarzyć.
No. Pokazały też to już w tym sezonie zawodniczki basketu 90 Gdynia, które dostały się do playoffów z ostatniego miejsca, no ale niestety w pierwszym meczu przyszło im zagrać z mistrzem rundy zasadniczej, czyli Ślężą Wrocław. No niestety nie udało się dojść dalej. No ale trzymamy kciuki za obie nasze drużyny. Nawet jeżeli nie w tym sezonie, to mam nadzieję, że następny sezon będzie wyglądał dużo lepiej. Czas na chwilę przerwy. A po niej porozmawiamy o wielkich piłkarskich derbach Trójmiasta, czyli Lechia Gdańsk kontra Arka Gdynia. Dialog sportowy. Wracamy po krótkiej przerwie, tak jak obiecałem. Porozmawiamy teraz o derbach Trójmiasta. Byłeś na tym meczu, byłeś na stadionie Energa Gdańsk. Ja ten mecz oglądałem w telewizji z godzinnym opóźnieniem, ale dzięki błogosławieństwu Kanal Plus dla spóźnialskich też coś jest. No i co? Spodziewaliśmy się słabszej Arki po ostatnich beznadziejnych meczach. Pokazała, że potrafi walczyć i grać w piłkę na bardzo trudnym stadionie.
Tak, rzeczywiście. Tutaj Arka postawiła trudne warunki jednak Lechii. Zmusiła momentami Lechię do gry naprawdę takiej dość desperackiej w obronie. I tu już od samego początku zresztą było groźnie, bo w 6 czy 7 minucie był strzał w poprzeczkę, tutaj parę centymetrów niżej i wiadomo, już by było 1-0 dla Arki i ten mecz mógłby się potoczyć zupełnie inaczej. To był chyba trochę taki efekt nowej miotły, bo wiadomo, że Leszek Ojrzyński to jest taki trener, który jest w pewnym sensie zamordystą. On tych piłkarzy potrafi wziąć tutaj rzeczywiście za habety, zmotywować ich do grania, dać im takiego przysłowiowego kopa. No i to było widać w tym spotkaniu.
No tak, jak wspomniałeś tutaj o trenerze Ojrzyńskim, rzeczywiście takiego meczu mogliśmy się spodziewać. Ta miotła zawsze działa i to w tym sezonie widzieliśmy już niejednokrotnie. Tak więc jak mówimy o Leszku Ojrzyńskim, to posłuchajmy, co nowy trener Arki Gdynia miał do powiedzenia po tym spotkaniu.
Mieliśmy od początku ruszyć wyżej troszeczkę. W drugiej połowie tu były z tym problemy, bo drużyna Lechii była bardzo dobrze zorganizowana, tu są bardzo dobrzy piłkarze i stwarzali przewagę. My troszeczkę przy tym pressingu się gubiliśmy i nie tak jak chcieliśmy miało to wyglądać. Później Lechia ruszyła pressingiem i nasz błąd, gdzie przy wyprowadzeniu podaliśmy do Sławka Peszki i on napędził akcję i potem jeszcze rykoszet i ta bramka wpadła po krótkim rogu i z jednej bramki przewagi zrobiły się dwie, ale drużyna bardzo dobrze zareagowała, bardzo dobrze walczyła. Lechia zobaczyła, że Arka tu naprawdę dąży. Ta bramka, którą zdobyliśmy na 1-2 nam jeszcze pomogła. Przypieczętowaliśmy tą lepszą grę w końcówce. Później to już widzieliśmy, że zawodnicy Lechii kradli minuty. Zmiany też były bardzo wolno robione. Gra też była pod faul. Chłopcy podający piłki zniknęli w mgnieniu oka. Piłka była więcej na aucie. Nie można było szybko wznowić. To była strategia Lechii na te końcowe minuty, bo Arka cisnęła i nie było klarownych sytuacji, ale gdzieś blisko ta piłka była w polu karnym.
Co, ty się zgodzisz z takimi słowami trenera Ojrzyńskiego, że Lechia tutaj w niezbyt sportowy sposób się zachowywała pod koniec, że rzeczywiście tej gry faulami i tego marnowania czasu było za dużo? Bo ja muszę powiedzieć, że ja tego do końca nie widziałem. No była tam sytuacja, szczególnie gdzie któryś z braci Pajszała schodził z boiska i rzeczywiście to zajęło bardzo dużo czasu, ale poza tym jakoś nie widziałem takiego ewidentnego marnowania czasu po stronie Lechii.
Wiesz co, ja też tego nie widziałem. Patrząc w przeszłość, dużo więcej widziałem takich meczów, kiedy rzeczywiście zawodnicy grali mocno na czas. Tutaj nie było to aż takie mocne, aż takie chamskie, no ale czego możemy tutaj się spodziewać? Wynik korzystny, kilka minut do końca, więc wiadomo, że Lechia Gdańsk nie będzie się otwierała. Ale wiesz co? Co było? Rzeczywiście, pierwsza połowa trzymała tutaj mocno w napięciu, było bardzo dużo emocji, ale jak już jesteśmy przy tym końcu spotkania, no panie, nudy straszne, ja prawie zasnąłem przed tym telewizorem, muszę przyznać.
Rzeczywiście, bo tutaj już była taka sytuacja, że Lechia skupiła się raczej właśnie na wybijaniu Arki z rytmu. Arka nie za bardzo miała chyba pomysł na to, żeby się przebić w pole karne, bo tak jak zresztą wspomniał trener Ojrzyński, trochę zabrakło im takiej pazerności, gdzieś tam takiego zacięcia, żeby tą piłkę już skierować faktycznie do bramki. Te dośrodkowania były zwykle wyłapywane przez Kuciaka. No i tutaj mówimy o tym, że Arka zasłużyła na uznanie i w pewnym stopniu to jest prawda, ale trzeba powiedzieć, że Lechia była w tym meczu po prostu lepsza i na przestrzeni całych 90 minut.
Liczby też to
tak
pokazują.
To po prostu biało-zieloni zasłużyli na te 3 punkty. Bardzo ważny, wydaje mi się, był występ Sławka Peszki w tym spotkaniu. On wrócił po 4 meczach przerwy. No i on od początku już ewidentnie chciał pokazać, że on jest ważny dla tego klubu, że on tutaj chce pokazać się z jak najlepszej strony. No i ukoronował to dobre spotkanie bramką.
Chociaż bramką, ale ta bramka finalnie chyba została uznana jako bramka samobójcza, bramka Marcianicha.
Tak, rzeczywiście, no ale to trzeba sobie powiedzieć jasno, że to była w 100% jego wypracowana przez niego bramka.
Ja też
strzał.
Tutaj jestem zwolennikiem tego, żeby już coś takiego raczej zapisywać na konto atakującego.
No i poza tymi pierwszymi kilkoma minutami, o których wspomnieliśmy, i tą końcówką, w której było sporo nerwowości, to rzeczywiście Lechia dominowała.
Zwłaszcza koniec drugiej połowy. To był taki moment, kiedy prawie cały czas Lechia utrzymywała się przy piłce. No i Arka Gdynia nie miała prawie żadnych argumentów.
Tak, tylko rzeczywiście te ostatnie 20-25 minut to jest coś, na co Lechia musi bardzo uważać, bo wiadomo, że w tych ostatnich 7 spotkaniach już nie będziemy grać z Arką Gdynia, tylko będziemy grać z Lechem Poznań, Legią Warszawa, z drużynami, które takie momenty słabości wykorzystają. No i takie momenty nerwowości naprawdę mogą Lechię dużo kosztować. Odniósł się zresztą do tego po meczu trener Nowak.
No, były momenty takie, które może nie napawały jakimś niepokojem. Jedyne, co mogliśmy, na co musieliśmy uważać, to były rzuty z autu i stałe fragmenty gry. Także tutaj myślę, że zespół sobie poradził, ale ta nerwowość, tak jak pan podkreślił, była niepotrzebna. Myślę, że jesteśmy lepszym zespołem niż pokazaliśmy w tych ostatnich 20 minutach po straconej bramce. Powinniśmy to, było kilka sytuacji. Na pewno ta sytuacja, którą miał Marko, mogła się zakończyć golem i powinna się zakończyć golem, bo przy tej przewadze powinniśmy to udokumentować tą trzecią bramką. Myślę wtedy, że ten mecz by zupełnie inaczej wyglądał w tych ostatnich 20 minutach niż wyglądał, tak jak pan podkreślił, trochę nerwowości. Ta gra nie była płynna, ale myślę, że te 70 minut naprawdę graliśmy bardzo dobry futbol i tutaj niewiele mam do zarzucenia swojemu zespołowi. Na pewno musimy poprawić nie tylko utrzymanie piłki, ale również i ruch bez piłki, bo to było ważne i tego brakowało w tych ostatnich 20 minutach.
Trener Piotr Nowak wspomniał też o Marco Paixão, który po raz kolejny nie wykorzystał kilku sytuacji.
Ale jedną wykorzystał.
No właśnie, no i czy to jest, jak ty oceniasz taki występ? Czy to jest pozytywny występ, bo była ta jedna bramka, czy jednak negatywna ocena, bo tutaj powinien być tak naprawdę hat-trick?
No wiesz co, cieszmy się z tego, co jest. Jednak udało się strzelić tą jedną bramkę. Wynik finalny, wynik jest korzystny dla Lechii. Wiesz co, te pudła Marco Paixão nie były aż tak widoczne, aż tak rażące, jak to bywało w poprzednich meczach. Ja i tak, wydaje mi się, że i tak Marco troszkę przykręcił swój celownik w ostatnich meczach i rzeczywiście więcej strzela. Bardzo się cieszę, że widzimy na boisku obu braci. Flavio trochę cofnięty, ale już kurczę, z 2 miesiące temu w krótkiej piłce mówiłem, że chętnie oglądałbym częściej obu braci na boisku. Trener Nowak stawia na właśnie na to rozwiązanie, tak więc to tylko dobrze. Ja mimo wszystko bym ocenił występ Marco Paixão raczej na plus w tym meczu.
Następny mecz, wyjazd na Pogoń Szczecin. Jak tobie się wydaje? Z jednej strony mamy tutaj tą jednak słabszą grę Lechii na wyjazdach, te nie najlepsze wyniki, ale z drugiej strony Lechia z Pogonią lubi grać, odnosi ostatnio dobre rezultaty w ostatnich sezonach. No i zresztą wspomniał o tym po meczu Ariel Bolesiuk, raczej jadą do Szczecina nastawieni pozytywnie.
Wiesz co, myślę, że ciężko o inne nastawienie po wygranych derbach Trójmiasta. Rzeczywiście, Lechia bardzo lubi grać z Pogonią, ostatnio często wygrywała z tą drużyną. Pogoń też gra mocno w kratkę, to musimy przyznać. Czasami gra świetny mecz, na przykład jak ostatni z Arką Gdynia, chociaż musimy się zastanowić, czy to wtedy Pogoń była taka dobra, czy Arka była taka beznadziejna.
Ostatnio wszyscy zagrają bardzo dobre mecze.
No właśnie. Ale Pogoń też potrafi przegrać w bardzo słabym stylu ostatnio, tak więc no nie wiem, czego możemy się spodziewać w tym meczu. Ja myślę, że jednak faworytem jest Lechia Gdańsk. No ale w wielu meczach na wyjeździe, na przykład z Ruchem Chorzów czy Koroną Kielce, Lechia już bywała tym faworytem i przegrywała te mecze, tak więc no zobaczymy jak to będzie. Na pewno będą ogromne emocje, ponieważ będzie to Multiliga. Ja bardzo uwielbiam oglądać w telewizji Multiligę i ten słynny kanałowy dzwoneczek przy golu. Tak więc na pewno w tej 30. kolejce Ekstraklasy będą ogromne emocje.
No ja ci powiem, że mam mały problem, bo w tym samym czasie są półfinały Pucharu Anglii i będę musiał się chyba jakoś rozdwoić trochę, a nawet na 10 meczów tak naprawdę rozdzielić w jednym momencie.
No może po prostu jakieś dwa telewizory obok siebie albo coś wymyślisz. Jeszcze trzeci mecz na laptopie na streamie.
Tak. Najważniejsze jest to, że Lechia już tą pierwszą ósemkę, pierwszą czwórkę tak naprawdę ma zapewnione. Tutaj już w tej chwili tylko gramy o to, które miejsce, jak te drużyny w pierwszej czwórce się poukładają, jaki terminarz będą miały. No wiadomo, że to też może mieć znaczenie, bo wiadomo, że zawsze lepiej grać z Legią czy Jagiellonią u siebie niż na wyjeździe.
Zwłaszcza, że Lechia pokazuje, że dużo silniejsze jest u siebie, tak więc lepiej by było rzeczywiście, jeżeli 4 mecze byśmy zagrali u siebie, a 3 na wyjeździe.
Zdecydowanie tak.
A jeszcze na koniec, po tym meczu, kiedy ty pewnie wychodziłeś w tłumie ze stadionu, ja sobie spokojnie oglądałem Ligę Plus Ekstra i tam była informacja, że najbardziej przereklamowanym zawodnikiem lub jednym z najbardziej przereklamowanych zawodników w naszej lidze jest Sławek Peszko. Jak myślisz, czy to jest... To był ranking wśród piłkarzy. Inni piłkarze mówili o tym, że właśnie Sławek jest najbardziej przereklamowany. No zgodzisz się z tym, czy nie?
Nie, no nie wydaje mi się, żeby on był najbardziej przereklamowanym zawodnikiem w lidze. Jest to zawodnik, który ma naprawdę ogromny wpływ na grę Lechii. Gra biało-zielonych bez Sławka i ze Sławkiem to jest zupełnie dwie różne rzeczy. To było widać w chociażby ostatnich 4 spotkaniach, kiedy brakowało momentami tego ciągu w stronę bramki właśnie na lewym skrzydle. Jest to piłkarz, który jest naprawdę bardzo ważny także w szatni, bo jest to jeden z liderów tego zespołu. Zresztą to było po meczu widać w momencie, kiedy zawodnicy już Arki zeszli z boiska, to Sławek Peszko wziął od spikera mikrofon i poszedł śpiewać piosenki razem z kibicami Lechii. Także no to jest, no mi się wydaje, że jego rola jest nieoceniona i dlatego nie wydaje mi się, żeby można było powiedzieć, że on jest jakoś bardzo przereklamowany. No i podobnie sądzi także trener Nawałka, który wciąż powołuje Sławka przecież do reprezentacji, nawet kiedy ten jest zawieszony i nie zagra kilku meczów z rzędu w Ekstraklasie, to miejsce w reprezentacji dla niego jest. Także no to trochę dziwna opinia, wydaje mi się.
No tak, ale wiesz co, takie rankingi właśnie prowadzone wśród innych piłkarzy często pokazywały, że że gdzieś tam wygrywa ta zazdrość, to, że Peszkę powołują do reprezentacji, a mnie nie, ja też bym chciał, to, że Lechii Gdańsk dobrze się powodzi. Zawsze właśnie w tych rankingach najgorzej wypada drużyna Legii Warszawa, ponieważ no Legii nikt jest, nie lubi. Jest coś takiego, że Legii nikt nie lubi i na przykład najbardziej przereklamowanym bramkarzem jest Arkadiusz Malarz, co też wydaje mi się, że jest
absurdem, trochę,
absurdem, bo ponieważ jest świetnym bramkarzem i też statystyki o tym mówią i to, jakie rzeczy on czasami wyciąga, a wcześniej, jak Kucjak grał jeszcze w Legii, to on był najbardziej przereklamowany, tak więc... To jest taka ciekawostka, możemy sobie porozmawiać o tym, co piłkarze myślą o innych piłkarzach, ale myślę, że raczej nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować, a tym bardziej piłkarze uznawani za najbardziej przereklamowanych.
No na pewno, zwłaszcza jakbym miał tyle pieniędzy, co Sławek Peszko, to już bym się nie przejmował opinią innych na bank.
I dwa Audi, jedno śnieżno-białe i jedno grafitowo-czarne. No dobra, motoryzacyjnym akcentem kończymy zmagania piłkarskie na trawie, ale przejdziemy do naszych zawodników w lidze futsalu. Niewiele meczów zostało już do wygrania. Nasza ZS nie walczy już o zbyt wiele, no ale gra jeszcze.
No tak, już tutaj widmo spadku z tej ekstraklasy nie grozi. Nie grozi także widmo gry w playoffach. Taki mecz, już ten poprzedni mecz już był spotkaniem o nic tak naprawdę. Przegrana z Chrobrym Głogów nie była może jakaś kluczowa, ale trochę chyba mogła zaboleć, bo było to był w ogóle szalony mecz. Zaczęło się od prowadzenia 4-0 już po kilku minutach Chrobrego. No i potem fantastyczna pogoń. Na 4-3 udało się wyciągnąć ten wynik przed przerwą. Świetna gra, w szczególności Krizela, który zresztą w reprezentacji Polski ostatnio bardzo dobrze się spisuje. Właśnie ten zawodnik strzelił dwie bramki. No ale nie udało się niestety tej dobrej gry na drugą połowę przenieść. Przegrana 6-3 ostatecznie. Tak jak wspomnieliśmy, nie ma tutaj co za bardzo płakać, bo już takie mecze treningowe, można powiedzieć, w tej chwili AZS-u zostało, tak jak wspomniałeś, do końca sezonu bardzo niewiele. Już tylko jedno spotkanie, które rozegrają z bardzo mocną drużyną ze Zduńskiej Woli. Dla obu drużyn już to będzie spotkanie nieważne, więc może takie prestiżowe zwycięstwo na zakończenie sezonu z faworytem, z drugą drużyną w lidze, to byłby taki fajny akcent na zakończenie sezonu.
No tak, na pewno cieszy utrzymanie, ale... No nie cieszy to, że ta pozycja jest, myślę, że niska. Na początku sezonu spodziewaliśmy się zdecydowanie lepszej gry naszych zawodników.
Tak, to znaczy gra na początku sezonu w ogóle była dużo lepsza.
Była świetna. Co się potem wydarzyło?
Na pewno z jednej strony, patrząc na tą grę na początku sezonu, można powiedzieć, że jest to trochę zawód, bo ta gra była bardzo dobra. Akademicy pokonali kilka drużyn uznawanych za faworytów, ale z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że od początku trener Pawicki i zawodnicy AZS-u jako cel na ten sezon stawiali sobie utrzymanie, a patrząc na chociażby ostatnie przygody AZS-u właśnie w Ekstraklasie, to, że to utrzymanie udało się tym razem sobie zapewnić już dość szybko, jest naprawdę dużym plusem, jest pozytywem i to jest taki punkt, od którego już można rzeczywiście zacząć budować drużynę na kilka najbliższych lat. Bo jest to drużyna, która już może, myślę, że regularnie sezon po sezonie grać właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mamy dwóch reprezentantów, mamy naprawdę całkiem niezłą halę jak na polskie warunki, także myślę, że jeśli jeszcze tutaj się uda tą drużynę wzmocnić, to naprawdę wtedy możemy zacząć walczyć o te najwyższe cele. A póki co powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy.
Ja tak sobie myślę, taka trochę analogia przychodzi mi do głowy pomiędzy AZS-em UG i Jarką Gdynia, która też stawia sobie jako cel utrzymanie, z tym, że w przypadku Arki nie jesteśmy jeszcze tego utrzymania pewni, a tutaj już na spokojnie. Jeszcze tak sobie pomyślałem o tym budowaniu zespołu i powrócę do tego, o czym mówiliśmy na początku, że w Sopocie, w Treflu też mówiło się o budowaniu zespołu, ale chyba w tym przypadku jesteśmy pewni, że raczej nikt naszej drużyny nie przeniesie do innego miasta i do innego uniwersytetu.
Ciężko by było, żeby drużyna Uniwersytetu Gdańskiego grała w Warszawie czy tam w jakimś Poznaniu, także to myślę, że jesteśmy bezpieczni.
No tak więc tutaj możemy być spokojni. No dobrze, kończymy dzisiejszy sportowy dialog. Za dzisiaj dziękuję.
Paweł Trawiński
i Jakub Macyszyn.
Dialog sportowy.